Druga zasada to są ćwiczenia fizyczne, to jest wysiłek fizyczny. Nie mylmy tego ze zwykłym spacerem w swoim własnym tempie i nie mylmy tego z krzątaniem się po domu. Wysiłek fizyczny to jest taki wysiłek, który zmusza nas do tego, żeby nasze serce pracowało intensywniej i żebyśmy się naprawdę czuli zmęczeni. To jest prawdziwy wysiłek fizyczny. Co my mamy robić jak najczęściej? Chodzić po schodach, nie siedzieć w trakcie oglądania telewizji. Ja nie zakazuję telewizji, broń Boże, ale jeżeli cudowne dzieci, cudowne wnuki są w stanie seniorowi zafundować stacjonarny rowerek i babcia będzie oglądać seriale pedałując, no to byłoby cudowne. Jeżeli takie wolne pedałowanie w przerwie reklamowym zmieni się na szybsze pedałowanie, a te przerwy nie są takie długie, to może się okazać później, że te jej parametry wydolnościowe są dużo, dużo lepsze po paru tygodniach. Przemieszczać się pieszo lub na rowerze. Z tym rowerem to jest też tak, że czasami mówią mi seniorzy, że oni się ruszają, bo jeżdżą na rowerze. Natomiast są to rowery czasem wyposażone w te silniczki takie dodatkowe, więc to nie jest żaden wysiłek fizyczny. Albo to są takie delikatne pedałowania. Każdy ruch jest dobry, ale jakbyśmy troszkę szybciej pojechali, to też by było lepiej. Co można jeszcze robić? Można tańczyć. I taniec to właściwie działa nam na mózg zbawiennie, dlatego że też wymaga od nas koncentracji, synchronizacji ruchowej i jeżeli ktoś lubi tańczyć, bądź lubił kiedyś tańczyć i się jeszcze nie wytańczył, to ja zapraszam tutaj, żeby poszukać sobie. Są grupy taneczne, tutaj w Centrum Senior na pewno są jakieś kursy taneczne, są bale okolicznościowe, proszę się ruszyć z domu i proszę iść potańczyć. Co jeszcze? Przysiady. I to są przysiady, które można robić wstając z krzesła i siadając na krześle przy stole. To są przysiady, które można robić trzymając się krzesła. To są pompki przy ścianie, czyli odpychanie się od ściany. Nie ma takiego schorzenia fizycznego, które uniemożliwiałoby nam ruch fizyczny. Jeżeli mamy unieruchomioną z jakiegoś powodu dolną część ciała, musimy pracować rękami, na przykład z obciążnikami. Jeżeli nie możemy ruszać rękami, to musimy pracować nogami. Są dowody naukowe na to, że sprawność kończyn dolnych powoduje lepsze funkcjonowanie mózgu. Co jeszcze? Brzuszki w łóżku po obudzeniu można robić. Co jeszcze można robić? Można rozciągać się na wszystkie możliwe sposoby. Jeżeli mamy problemy ze stawami, to rano trzeba zrobić sobie taki trening rozciągający. Można to zrobić już w łóżku. Musimy mieć zakodowane w głowie, że nie ma dnia bez aktywności fizycznej. I nie może tak być, że jak raz pójdziemy na siłownię w tygodniu, to resztę możemy sobie przesiedzieć. Te golenia trzeba wypędzić z nas i spowodować, żeby rano był po śniadaniu ruch fizyczny, żeby po obiedzie był ruch fizyczny i wieczorny spacer przed snem, bo to spowoduje też lepszą jakość snu. Absolutnie wyeliminować siedzenie przy biurku, w samochodzie, przy telewizorze. Jeżeli oglądamy telewizję, musimy mieć zakodowane, że coś się nam musi ruszać w trakcie tej telewizji. Albo my będziemy zginać kolana i prostować nogi, albo ruszać rękami, albo czasami wstać i się przejść, żeby cały czas coś się z naszym ciałem działo. Nie możemy unikać schodów i nie możemy pozwolić sobie na ani jeden dzień bez ćwiczenia fizycznego i bez wysiłku.
I to nic nie kosztuje. To jest fajne. To nic nie kosztuje.
Tak myślę o domach dziennego pobytu. Tam tego ruchu jest sporo.
To znaczy, rzeczywiście osoby, które korzystają z domów dziennego pobytu, bardzo dużo tańczą. Tańczą przede wszystkim, bo to jest ulubiona forma aktywności i też codziennie ćwiczą, bo nawet te osoby z dysfunkcją ruchu, to w takiej mniejszej zdolności do samoobsługi, mają gimnastykę na krzesełkach, ale ona jest planowana. Jest codziennie, jest systematyczna i ci ludzie po prostu przychodzą i ćwiczą. Trudniej jest samemu się zmobilizować do takiej aktywności, o której mówiła pani doktor, ale też są badania przeprowadzone wśród osób korzystających właśnie z tych placówek wsparcia dziennego i z nich jednoznacznie wynika, że 98% osób, które korzystają aktywnie z usług i z różnych form aktywności proponowanych w tych placówkach, praktycznie do śmierci zachowują zdolność do samoobsługi. Czyli to jak gdyby potwierdza to, o czym mówiła pani doktor. Tylko ja do tej pory myślałam, że to są osoby, które absolutnie nie są dotknięte chorobą Alzheimera, nie są zagrożone i w związku z tym one właśnie tak fajnie sobie funkcjonują.
A tu ale okazuje się, że to jest profilaktyka.
Oczywiście jest to też profilaktyka, tylko absolutnie nie mamy często tej świadomości, że jest to również profilaktyka wobec tej choroby.
I tak łączymy tutaj teorię z praktyką i od razu mamy potwierdzenie.
Oczywiście.
Przechodzimy do kolejnego ważnego etapu.
Następna rzecz to jest umiejętność relaksu, czyli umiejętność pozbywania się tak zwanego długofalowego stresu. To jest taki stres, nad którym nie panujemy, bo wiadomo, że czasami stres jest mobilizujący, jesteśmy przygotowani do działania. Taki stres, który nam się utrzymuje w ciele zbyt długo, powoduje nadmierne wydzielanie kortyzolu. To powoduje z kolei zachwianie, podniesienie poziomu glukozy. To powoduje lęki, przygnębienia, problemy trawienne, zaburzenia snu, obniżenie odporności, zaburzenia koncentracji, kurczenie się mózgu, niszczenie komórek w hipokampie, czyli w części mózgowej, która odpowiedzialna jest za pamięć. I w konsekwencji hipokamp nie może już regulować pracy układu odpowiedzialnego za stres, co skutkuje dodatkowym wydzielaniem się kortyzolu czy dodatkowym stresem. I to jest takie błędne koło. To nas strasznie osłabia. To niszczy nam mózg, długotrwały stres. Więc my musimy znaleźć sposób na wyzbycie się napięcia, na relaks. I muszę powiedzieć, że i są na to badania naukowe i dowody, że odmawianie różańca powoduje obniżenie ciśnienia i działa jak mantra, że ludzie się odstresowują. Czyli taka modlitwa, takie miejsce wyciszenia i uspokojenia. Jeżeli ktoś chce inaczej, to musi się nauczyć też oddychać, czyli regulować swój oddech, chodzić na spacery, ale już nie te wysiłkowe, o których przed chwilką mówiłam, tylko takie spacery, które powodują wyciszenie, a jednocześnie dotlenienie. Wszystkie gimnastyki związane z tai chi, z qigongiem, czyli te wschodnie, bardzo powolne, nie wymagające wysiłku, a oparte na energii. Muzyka, słuchanie muzyki. Ważny jest porządek w otoczeniu, który powoduje, że jesteśmy bardziej zrelaksowani. I poczucie celu i odpowiedzialności. Jeżeli my z wiekiem cały czas będziemy mieli cel do naszego życia i będziemy umieli się zorganizować, żeby ten cel osiągać, to też da nam to takie poczucie spokoju, nie będziemy tacy napięci. Przebywanie na łonie przyrody, przebywanie z ludźmi, których lubimy i którzy działają na nas dobrze, i kontakt ze zwierzętami, głaskanie kota, psa, przytulanie, ciepło. To wszystko daje nam taki relaks i takie wyzbycie się stresu.
Tak jak i dotyk człowieka.
Tak jak i dotyk człowieka, przytulania. Tak, starsi ludzie się lubią przytulać i często wychodzą z taką inicjatywą, mają potrzeby kontaktu.
Czyli przeciwdziałając depresji też przeciwdziałam chorobie Alzheimera, tak?
Tak, to wszystko
czyli
się
znowu
łączy.
Tak myślę o domach dziennego pobytu, ponieważ towarzyszy od momentu ich powstania po dziennikarsku. To myślę o tych waszych śpiewach, o tych waszych występach.
Tak, mamy też zwierzęta wspólne, które właśnie głaskamy, o które seniorzy dbają. No stąd ten wynik. 98% osób, które korzystają, rzeczywiście do śmierci w zdolności do samoobsługi pozostają. To jest prawda, to potwierdzam.
Trudno by było teraz oszacować, ilu z nich zapadłoby na Alzheimera, gdyby nie było tego domu dziennego pobytu, no bo nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć. Natomiast tu już profilaktyka się dzieje.
Od 30 lat i są ludzie, którzy rzeczywiście 30 lat temu, w wieku 55 lat przeszli na emeryturę. Dzisiaj mają 85 lat i dalej tańczą, są aktorami. Bardzo dużo uczą się na pamięć różnych tekstów. My mamy bardzo wielu aktorów. Tutaj pani doktor mówiła, że sudoku, że krzyżówka to jest za mało, ale być może to właśnie, że są aktorami pomaga. Tak. Bardzo chętnie uczą się języków obcych.
Czyli przechodzimy do tej sprawności intelektualnej?
Tak, ale jeszcze jedna rzecz, sen. Trzeba spać 7-8 godzin. I teraz co zrobić, żeby spać? Tak mówi się, że starsi ludzie nie potrzebują tyle snu. Nieprawda.
Czyli stereotyp, z którym należy walczyć.
Starzy ludzie potrzebują tyle snu, ile każdy dorosły człowiek. I teraz tak, żeby ten sen był jakościowy i ilościowy, to trzeba wyeliminować pewne rzeczy i skupić się też na pewnych rzeczach. Przede wszystkim trzeba zadbać o jakość snu. Co się na to składa? Ustalony rytm dnia. Jeżeli mamy rzeczywiście stałe godziny, kiedy idziemy spać i stałe mniej więcej godziny wstawania, to możemy siebie wyregulować. Nie możemy za dużo jeść wieczorem, nie możemy pić kawy i herbaty, która też nas pobudza wieczorem. Trzeba 3,5 godziny przed snem zjeść coś cięższego albo coś, nie daj Boże, słodkiego, jak już musimy, albo wypić tą herbatę, a później jeść jakieś lżejsze rzeczy. Nie ćwiczymy intensywnie przed snem, nie pobudzamy się jakimiś grami, jakimiś horrorami, jakimiś takimi ekscytującymi filmami. Można wyjść na wieczorny spacer i troszkę się dotlenić, przewietrzyć sypialnię, zadbać o wygodę, zadbać o porządek, o ciszę i o odpowiednie oświetlenie, żeby nie było za dużo światła. To wszystko też się wydaje takie oczywiste, natomiast ja chcę jeszcze przestrzec przed jednym. Starsi ludzie, którzy nie dosypiają po nocach, kompensują to sobie spaniem w dzień, czyli tak zwanymi drzemkami. Mm-hmm. Nie wolno, trzeba się nauczyć nie spać w dzień. Jeżeli ta drzemka trwa do 10 minut, to proszę sobie na nią pozwolić. Ale jeżeli starszy człowiek śpi godzinę, dwie godziny w ciągu dnia, to nie ma siły, żeby on zasnął o normalnej porze i żeby on przespał te 7-8 godzin. To się rozreguluje. A to rozregulowanie znowu powoduje, że my wstajemy zmęczeni, kompletnie bez poczucia świeżości, boli nas głowa przez cały dzień, inaczej funkcjonujemy, dieta absolutnie idzie w kąt, bo jako niewyspani ludzie chcemy tłusto jeść i słodko, bo tak nam mózg tłumaczy, że tak chce. No i cały nasz system w tym momencie bierze w łeb.
I znowu dom dziennego pobytu wszystko załatwia, bo osoby, które korzystają z domu dziennego pobytu, nie mają czasu na drzemki takie w ciągu dnia. A po tej aktywności, która tam się odbywa i jest proponowana, to są tak zmęczeni, że przychodzą do domu, absolutnie już nie jedzą, no tylko idą spać i naprawdę śpią. I to jest prawda. Natomiast seniorzy, których znam w środowisku, no to pracownicy socjalni często mają problem i denerwują się, że może ktoś zasłabł, może się coś stało, a ten senior po prostu śpi i mówi, że on śpi dlatego, że nie może spać w nocy, a to jest chyba tak, że nie śpi w nocy, bo się wysypia w dzień.
Przechodzimy do omówienia roli wysiłku intelektualnego w profilaktyce choroby Alzheimera.
Jak się rodzimy i zaczyna nam się rozwijać nasz mózg, to tworzy się tak zwana rezerwa mózgowa, czyli takie struktury, połączenia neuronów, które tam tkwią i one są taką bazą. Natomiast równie ważna jest rezerwa kognitywna, czyli coś, na co my mamy wpływ i z czego ona się bierze. To jest ta liczba połączeń, które my mamy w mózgu, a wiadomo, że im większa liczba połączeń, tym lepiej. I my przez całe życie tak naprawdę, również w wieku podeszłym, mamy wpływ na to, ile tych połączeń tam w tym mózgu jest. Im więcej połączeń, tym robimy większą tarczę ochronną przeciwko chorobie Alzheimera. Prościutki przykład. Jeżeli mamy jedno wspomnienie, a to wspomnienie kojarzy nam się, na przykład zapach nam się kojarzy z tym wspomnieniem, mamy jakieś przed oczami jakiś obrazek związany z tym wspomnieniem, mamy jakieś emocje związane z tym wspomnieniem, czyli mamy mnóstwo połączeń związanych z tym wspomnieniem, to nawet jak Alzheimer nam zabierze dwa połączenia, to zostanie reszta. I my nigdy tego wspomnienia nie utracimy. I ta rezerwa kognitywna tworzy się przez całe życie. Ta liczba połączeń zależy od tego, jak my pracowaliśmy mózgiem przez całe życie, jak pracujemy. Ile od niego wymagaliśmy. Jak wymagaliśmy dużo, to tych połączeń jest więcej. Ale to nie chodzi tylko o intelektualny wysiłek. Chodzi również o to, czy mieliśmy w życiu przygody, czy mieliśmy radości, czy spotkaliśmy mnóstwo ludzi na swojej drodze, czy były te kontakty towarzyskie.
A marzenia?
I marzenia też. I niespodzianki różne. Również nieprzyjemne, bo one też nas czegoś uczą i też nam się
mobilizują.
Tam mobilizują.
Czyli przeżycia tak naprawdę.
Czyli tak naprawdę przeżycia. I jak to rozbudowywać, tą rezerwę kognitywną? Tutaj już pani dyrektor bardzo ładnie powiedziała, że jeżeli seniorzy w domach dziennego pobytu tańczą i lubią występować na scenie, no to jest cudowne, dlatego że tutaj w zaleceniach wręcz jest, że nauka nowego, oj, lubią się uczyć języka, nauka nowego języka, nawet jeżeli ktoś ma gen, który może spowodować chorobę Alzheimera, odsuwa to ryzyko o 4 lata. I to zostało już udowodnione, na to są badania. Dalej, nauka gry na instrumencie muzycznym. Bo o co w tym wszystkim chodzi? Chodzi o to, żebyśmy jak najwięcej przy tym naszym zadaniu, które mamy dla mózgu, jak najwięcej funkcji mózgu zaangażowali. Sudoku angażuje nam jakąś część, ale tylko część. Nie możemy się do tego ograniczać. Krzyżówka też jakąś część mózgu nam angażuje. A popatrzcie, co się dzieje, jeżeli ktoś się uczy gry na instrumencie. Musi myśleć, musi się skoncentrować, musi odpowiednio operować dłońmi, całym ciałem, balansować, musi wytężać słuch do tego wszystkiego. Mnóstwo funkcji mózgu jest zaangażowanych. Wszystkie gry komputerowe, nie kupujmy dziadkowi nowych babci, tylko kupmy mu grę komputerową i nauczmy go. Mężczyźni, mówię o dziadkach, dlatego że mężczyźni mniej się boją komputera niż kobiety. Oni lubią te wyzwania. Nie wiem, dlaczego jest taki lęk seniorek przed komputerem. Nie rozumiem tego. Ja im zawsze tłumaczę, że chociaż coraz więcej już chodzi na kursy komputerowe. Ja mówię o tych seniorkach 80+. Ja im tłumaczę, że to jest jak żelazko. Tak samo, są guziczki, trzeba włączyć i wyłączyć. To po prostu trzeba zacząć robić.
Ale
bo
to nie lepsze rozwija. Są planszówki?
Planszówki
gdzie spotykasz
też.
Się z drugim człowiekiem.
Oczywiście, i chcę
jest
o tym
dużo
powiedzieć.
Zabawy,
tak,
śmiechu.
Tak. Bo na przykład taki obrazek, gdzieś wyczytałam. Siedzi kobieta i rozwiązuje sudoku i siedzi druga kobieta w towarzystwie i gra w brydża. I której mózg pracuje bardziej intensywnie? No
tej
bo są emocje, yes. Bo jest śmiech albo zdenerwowanie, no ale coś tam się w tym życiu dzieje więcej. Dalej. Pisanie książki, tworzenie drzewa genealogicznego, spisywanie swoich wspomnień na przykład, jeżeli ktoś lubi. karaoke. Może trzeba wprowadzić karaoke.
Jest, wprowadzona tak. Karaoke. Tak.
Występy komediowe, robienie kabaretu na
też
przykład.
Też piszą publiczność, teksty.
Nauka tańca właśnie, gry w szachy, gry karciane, które wymagają od nas myślenia. Remik, poker, brycz. Doradzanie innym osobom. Jeżeli ktoś ma w sobie taką chęć, żeby pomóc komuś, to dla niego to działa też ochronnie przeciwko chorobie Alzheimera. Czyli w momencie, kiedy wychodzimy się, uspołeczniamy, chcemy działać, to jest też tarcza ochronna.
Być wolontariuszem, pani doktor, też tak zachęcamy.
Tak, dokładnie. Uczyć dzieci na przykład, czyli mieć kontakt z tym najmłodszym pokoleniem. Matematyki, języka, z tego, co czerpiemy, co nam znowu sprawia radość i przyjemność. Wszystkie rzeczy związane z wyrobnictwem, ze sztuką, z tworzeniem biżuterii, z malowaniem. I ciągła nauka w uniwersytetach trzeciego wieku, chodzenia na wykłady, zapamiętywanie jak najwięcej rzeczy. I w tym wszystkim i tak najważniejsze jest to, żeby dopasować tą aktywność umysłową do tego, co nam sprawia przyjemność. I to jest najważniejsze. Żebyśmy się nie traktowali jak takie maszynerie, że dzisiaj przez 15 minut będę robić sudoku, a potem przez 15 minut będę tańczyć. Jeżeli nie lubisz sudoku i nie lubisz tańczyć, to nie rób tego.
Maluj.
Maluj. Gotuj. Ucz gotowania wnuczkę na przykład. Zrób coś, co tobie sprawia przyjemność, co jest tobą, twoją osobowością. I wtedy to ma sens i wtedy to działa.
Chodzi o to, żeby to życie było wypełnione, a nie przesiedziane.
No dokładnie. I kontakty międzyludzkie są ważne. My musimy umieć stworzyć również w wieku podeszłym grono ludzi, którzy na nas będą działać pozytywnie i raczej unikać ludzi, którzy odbierają nam energię życiodajną, bo są też takie osoby, z którymi po prostu nie należy wręcz przebywać, bo to są tak zwane wampiry energetyczne.
Żadna z pań do nich nie należy, bo czuję się bardzo dobrze w waszym towarzystwie.
A ja się bardzo cieszę i znowu chciałam powiedzieć, że domy dziennego pobytu realizują wszystkie zalecenia pani doktor, za wyjątkiem jednego. Ta stołówka, tak. Czyli tak naprawdę mam świadomość, że niewłaściwie żywimy osoby starsze.
Systemowo. Tak. Ale w domu też najtrudniej chyba to przeprowadzić. Zrezygnować
ze schabowego
z wędliny.
Tak, bo działamy schematami pewnymi. I ja mówię, małe kroczki, na początku. Zacząć, jeżeli te wszystkie inne elementy, tak jak pani dyrektor mówi, w domach są już zapewnione, to teraz z tą dietą trzeba uświadamiać ludzi, zacząć od nich, a system będzie się musiał dopasować do tego. To są wszystko nowe badania, to są kliniki, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, ale również tutaj mam wyniki z Włoch, wyniki z Portugalii. Jest całe nastawienie, mocne nastawienie świata naukowego na to, żeby sobie poradzić z tym Alzheimerem. Że to nie jesteśmy z tym zostawieni sami, to nie jest wiedza tajemna, ją można wszędzie znaleźć. Można pójść do Empiku, kupić książkę o Alzheimerze, jak sobie radzić. Można posiedzieć w internecie i znaleźć te zasady. Tylko korzystajmy z tego dostępu do informacji i róbmy coś, a nie załamujmy się.
Tak myślę, co stoi na przeszkodzie, żeby te wszystkie zasady wprowadzić? Lenistwo.
Tak. A zmiany w stylu życia powinniśmy zacząć koło 40. Jeżeli koło 40 rzeczywiście świadomie zaczniemy żyć i dbać o ten zdrowy styl życia, to będzie to potem procentować latami. To nie znaczy, że jak zaczniemy koło 60, to nie będzie zbawiennego skutku. Będzie, w każdym momencie. Natomiast pewne rzeczy, nie wiem, palenie papierosów, nadużywanie alkoholu, siedzący tryb życia, to musi być wcześniej. Jeżeli ktoś chce świadomie żyć i chce być samodzielny do końca swoich dni, to musi on świadomie podjąć taką decyzję, bo potem się dzielą ludzie na takie dwie grupy. Jedna grupa żyje z pełnią funkcji swoich poznawczych, jest swoim mózgiem własnym, ciesząc się do końca swoich dni, a druga grupa to jest równie pochyła. I to są ludzie, na których czeka cukrzyca, nadciśnienie, zawały serca, niewydolności i Alzheimer na dokładkę.
Ja służę antenom.
No edukacja, myślę sobie, że tej edukacji też jest za mało, bo lenistwo z jednej strony, ale edukacji jest za mało. Ja tutaj w ciągu tego krótkiego czasu więcej się dowiedziałam od pani doktor niż z tych książek, które też kupowałam w Empiku. I myślę sobie, że jak żywy człowiek, lekarz o tym mówi, to ja pani wierzę. Tak? Jak pani powiedziała, żeby zabrać tego schabowego, to ja go zabiorę. Ja się będę kłóciła z sanepidem i będę podawała nazwisko lekarza, który po prostu powiedział, że jak ja schabowego wyeliminuję...
Gerontolog, nie lekarz, pani dyrektor.
Gerontolog. Lekarz choroby, tak? Myślę sobie, że trzeba też podjąć takie próby i się nie poddawać. Ja będę walczyć ze schabowym.